Abba, powiedz słowo. Wiemy już, że żyć na pustyni się dało, nawet w pojedynkę. Choć wszyscy przyznają chętnie, że w tak niekomfortowych warunkach i w tak niebezpiecznych okolicach lepiej było mieć obok siebie bratnią duszę. Spotkaliśmy już zatem chrześcijan żyjących w stolicy starożytnego Egiptu, a więc w Aleksandrii. Widzieliśmy potem, jak niektórzy z nich uciekali w bezludne okolice w obawie przed prześladowaniami. Widzieliśmy jednak i tych, którzy wybierali taki niewygodny sposób życia całkiem świadomie, po to, by odsunąć się od wielkomiejskiego ruchu i aby w ten sposób szukać Boga pośród licznych umartwień, postów i wyrzeczeń. Jedni z nich żyli w samotności, niektórzy we dwóch, inni w małych grupkach, a jeszcze inni w społeczności bardziej zorganizowanej i poddanej szczególnej regule. W świecie starożytnym, dokładnie tak jak i dziś, trudno było pozostać całkiem anonimowym. Gdy ktoś dokonywał rzeczy ważnych, stawał się sławny prawie natychmiast. Życie na sposób pustelniczy albo mniszy to też nie byle co. Nie dziwne zatem, że również niektórzy eremici, pustelnicy i mnisi zdobywali rozgłos, o co zresztą wcale nie zabiegali. Ich sława rozchodziła się szybko, a za sławą zazwyczaj podążają tłumy ciekawskich. Na szczęście w tym tłumie amatorów żądnych sensacji od czasu do czasu trafiali się także szczerzy poszukiwacze prawdziwej mądrości. Niektórzy z nich, widząc jak święty i pozbawiony wszelkich światowych pretensji był sposób życia owych pustelników, prosili o pozwolenie pozostania w pobliżu mniejszej celi albo wręcz o możliwość zamieszkania z czcigodnym eremitą pod jednym dachem, by razem z nim dzielić ascetyczny sposób życia, by uczyć się, jak na pustyni przezwyciężać trudności dnia i nocy, jak walczyć z demonami, nierzadko nawiedzającymi pustelników, a zwłaszcza jak się modlić i znajdować Boga we wszystkich rzeczach. Pozostawali tam zatem niczym uczeń z mistrzem, albo jak syn ze swoim ojcem, bo rzeczywiście owych świętych pustelników i wielkich mnichów częstokroć nazywano Abba, a słówko to we wszystkich językach semickich znaczy właśnie ojciec. Nazywano ich także starcami, bo mądrość przychodzi z wiekiem, a rzeczą młodzieńca jest uczyć się cierpliwie i korzystać z doświadczeń pokoleń. Uczeń jest zatem po to, by się uczyć. Nauka zaś płynie ze wzorców i ze słuchania. Wzorców adeptom życia mniejszego zapewne nie brakowało. Skoro już taki świątobliwy pustelnik zgodził się przyjąć młodego ucznia pod dach swojej marnej lepianki, to zapewne bardzo starał się, by nauczyć go rzeczy najważniejszych, by dać mu dobry przykład i zbudowanie, by przekazać mu całą swoją życiową mądrość. Ale o tej mądrości czasami trudno było mówić. Zwłaszcza, że wielu z tych świętych starców było ludźmi prostymi, z reguły niepiśmiennymi, pozbawionymi wiedzy i wykształcenia. Język, jakim się posługiwali, był zatem prosty, pełen obrazów i przypowieści odwołujących się do sytuacji życia codziennego. Nie stać ich było na długie wywody i pisanie traktatów ascetycznych. Zresztą, kto by to czytał? Celowali za to w krótkich powiedzeniach, które ich uczniowie potrafili spamiętać, a potem przekazać swoim uczniom. Z czasem owe powiedzenia ojców pustyni zaczęto gromadzić i spisywać. Już w starożytności kolekcje takich wypowiedzi cieszyły się niezwykłą popularnością. Przepisywano je zatem chętnie, dzięki czemu niektóre zachowały się do naszych czasów. Są to tak zwane apoftegmata, a więc właśnie sentencje lub powiedzenia. Mają one postać tak prostą, jak ich autorzy. Zaczynają się zazwyczaj od słów Abba, taki, a taki, powiedział, po czym następuje wypowiedź przekazana pod imieniem danego ojca. czasami otrzymują formę odpowiedzi na pytania uczniów proszących o wyjaśnienie jakiejś kwestii. Niekiedy natomiast przybierają postać prawdziwych opowieści, czy nawet dykteryjek, opisujących życie czcigodnych pustelników z niezwykłym nieraz poczuciem humoru. Niektóre kolekcje mają układ alfabetyczny, według imion ojców, którym przypisuje się daną wypowiedź albo historię. Inne kolekcje posiadają układ tematyczny, według argumentów, których dotyczyły słowa mistrza. Przekazywano je zazwyczaj w języku greckim, niektóre tłumaczono na łacinę. Ich przekłady posiadamy już także w języku polskim. Do dziś pozostają skarbnicą starożytnej mądrości i świadectwem żywej wiary. Przekazują też mnóstwo szczegółów dotyczących życia codziennego chrześcijan w starożytnym Egipcie pomiędzy III a V stuleciem. Ukazują ruch monastyczny jako potężne zjawisko, mające wielki wpływ nie tylko na życie poszczególnych osób, ale także oddziałujące na życie całego Kościoła, a przez to na rozwój cywilizacji. Pewien uczeń zapytał kiedyś świątobliwego Abba Ammonasa, co jest drogą wąską i ciasną, o której mówi Chrystus. Ten miał odpowiedzieć: droga wąska i ciasna na tym polega, żeby z całej siły sprzeciwiać się własnym myślom i dla Boga wyrzekać się własnych zachcianek. To samo oznaczają słowa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Bo nawet w starożytności nie było sztuką wyjść na pustynię. Sztuką było na niej pozostać, wytrwać tam na modlitwie, szukać i znajdować Boga we wszystkim, łamać chleb z przybyszami, dzielić się słowem z uczniami.